niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz oglądają telewizję Trwam, ale też i tych, którzy słuchają Radio Maria. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Dziś będziemy rozmawiać o polskiej służbie zdrowia, a będziemy rozmawiać i serdecznie witam naszego gościa, pana posła Bolesława Piechę z Prawa i Sprawiedliwości, ale też kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach uzupełniających w okręgu rybnicko-mikołowskim. To w najbliższą niedzielę.
W najbliższą niedzielę, to jest okręg 73, mały, ale bardzo istotny. Szczęść Boże księdzu, ojcu, szczęść Boże widzą.
Ale dziś oczywiście nie rozmawiamy o wyborach, tylko o sprawach dosyć ważnych. Chyba jednej z najważniejszych, bo w czasie pokoju, kiedy mamy pokój w ojczyźnie, to zdrowie, można powiedzieć, jest jedną z głównych, a jak nie najgłówniejszych wartości człowieka, który żyje, obywatela.
No, od pewnego czasu, kiedy możemy różnie patrzeć oczywiście na sondaże opinii publicznej, ale te sondażownie przecież istnieją i zadają pytania nie tylko, kto ma wygrać wybory albo kto ma je przegrać, ale zadają różne pytania. I zadają te pytania na przykład Polakom, co dla nich jest bardzo istotne, co jest najważniejsze. I muszę powiedzieć, że w pierwszych trzech odpowiedziach kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, kwestia mojego dobrego samopoczucia, kwestia tego, że jeżeli zachoruję, będę miał udzieloną pomoc na najwyższym poziomie, możliwym poziomie, zajmuje jedne z pierwszych miejsc. Dzisiaj obok bezrobocia od wielu lat numer jeden praca. To, co daje nam przecież z jednej strony satysfakcję życia, pozwala nam zdobywać środki do życia i zdrowie, które pozwala i tą pracę, i nasze życie godnie spędzić. Człowiek chory ma zawsze pod górkę, w związku z tym pewnie każdy z nas, albo większość z nas martwi się, jeżeli ktoś bliski, albo sam ma kłopoty ze zdrowiem.
I mówimy o polskiej służbie zdrowia, ale może też w kontekście chciałbym tak usłyszeć od pana przecież ministra w niedawnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, przed rządami obecnymi. Jak można to porównać, albo jak wyglądała wtedy służba zdrowia i co by było, gdyby się dalej to wszystko utrzymało, w jakim kierunku to wszystko szło? No i jak jest obecnie, bo jak jest obecnie, to chyba też i bardzo dobrze wiemy i państwo przed telewizorami i przed radioodbiornikami również odczuwają, wystarczy pójść z jakąkolwiek, z najprostszym przeziębieniem i wejść w te wszystkie kolejki, a nie mówiąc już o sprawach bardzo poważnych, kiedy te kolejki się wydłużają.
To jest bardzo ciekawe pytanie i pewnie problem. Ja rozumiem, że to jest takie gdybanie, co by było, gdyby było, ale były jakieś spojrzenia na to, co się nazywa bezpieczeństwem zdrowotnym Polakom, a to, co jest dzisiaj, prawda? W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, w którym w rządzie Jarosława Kaczyńskiego miałem zaszczyt uczestniczyć, miałem za partnera, ale również mentora bardzo dobrego światowej sławy lekarza świętej pamięci Zbigniewa Religii. To była pierwsza rzecz. To nie były łatwe lata. To nie były łatwe lata, ponieważ wtedy już okazało się, że te reformy, które nam zaproponowano na końcu lat 90., później kontynuował niechlubnie, nie wiem, czy jeszcze widzowie, czy słuchacze pamiętają, Mariusz Łapiński był taki minister z SLD, już wtedy nabrzmiewały, już wtedy trzeba było podejmować określone kroki. I te kroki były podejmowane. W tym bardzo krótkim okresie, bo dwuletnim, prawda, zostało wiele rzeczy uporządkowanych i zrobionych i były przygotowane określone akty prawne, żeby je kontynuować. Niestety, nie bardzo potrafię powiedzieć dlaczego. Dlaczego cały ten dorobek, który nas, podatników, więc i ojca, i mnie, i pewnie niejednego z naszych widzów czy słuchaczy, wcale sporo kosztował, była mi pani minister, obecnie marszałek, wrzuciła do kosza. Tak się nie robi w polityce, bo polityka to nie są kłótnie, to nie są wojny gdzieś tam na górze, jak próbuje nam się mówić, tylko to jest myślenie w kategoriach dobra wspólnego. Czyli co zaproponować, jak mądrze pokierować narodem, żeby po prostu on wzrastał w siłę i żeby ludzie czuli się po pierwsze bezpiecznie, bo od tego jest przecież państwo, i po drugie mogli realizować swoje własne cele w zgodzie z bardzo jasno określonym systemem wartości, gdzie dobro wspólne jest jednym z ważniejszych celów. No, siedzimy, przecież jesteśmy w telewizji, która tego typu wartości promuje. Wiemy, że musimy siebie miłować jak swojego bliźniego, czyli ten bliźni, który jest podmiotem działania ochrony zdrowia, jest w zasadzie, to jest nasze własne zdrowie i my musimy o niego dbać. Ja próbowałem to zanalizować, jak to było, że pewne rzeczy zostały przerwane i nie były kontynuowane. Dzisiaj próbuję się do nich wracać, ale wszystko to jest w kwestiach zapowiedzi. Mamy wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o aktualnego ministra zdrowia. To jest minister, który wcale nie był nawet z Platformy, co byśmy nie myśleli, ale był z bardzo skrajnie upolitycznionych, światopoglądowo przecież rejonów polskiej polityki, czyli z SLD. Ten minister Łukowicz, no przecież nie popisał się niczym, prawda, poza jedną rzeczą. Cały czas grzebie i przekonuje Polaków do swojej wizji światopoglądowej i takim typowym podejściem to jest konstrukcja jakiegoś programu, gdzie Polacy specjalnie ani go nie chcą, ani wiedzą, że niczego nie rozwiąże, to jest kwestia in vitro. Natomiast w dalszym ciągu, mamiąc nas, układa nas, naszych braci, nasze siostry, naszych rodziców w kolejki do lekarza i te kolejki coraz bardziej się wydłużają i tu nie dostrzega żadnego problemu. Dla niego problemem jest problem in vitro, problem kontrowersyjny, problem, który wymaga oczywiście podejścia. Pewnie będzie okazja, to powiem dlaczego, bo co się w Polsce dzieje, to jest skandal na skalę światową. I nawet abstrahując od światopoglądowych wartości, które ja wyznaję, prawda, to jest skandal. Znaczy ten minister tak robi. Co zostało wtedy zrobione? Co zostało postanowione? Przede wszystkim, mimo tych bardzo trudnych czasów, opanowaliśmy zadłużenie szpitali. Udało nam się krok po kroku, realizując taką ustawę wsparcia, czyli wyasygnowania z budżetu państwa. No, ktoś powie, było wam łatwiej, bo był wzrost gospodarczy. No, ale dzisiaj mamy pieniędzy z Unii Europejskiej, no przecież fury, mówiąc kolokwialnie, fury pieniędzy. I co? Szpitale się zadłużają. Czyli te fury pieniędzy, te olbrzymie miliony, setki milionów euro zamienione na złotówki, to są przecież miliardy, gdzieś przepadają. Wtedy udało nam się krok po kroku zmniejszać zadłużenie i w momencie, kiedy oddalwaliśmy władzę, ten dług szpitali był około 2 miliardy złotych. Dzisiaj ponad 11. W takim dobrobycie, przy tych ogromnych pieniądzach europejskich, to co się stało? To znaczy, że ktoś tego nie doglądał, bo miał inny cel. To była pierwsza rzecz. Druga sprawa, próbowaliśmy konstruować rzecz najtrudniejszą. Ta rzecz najtrudniejsza to było pogodzenie tego rynku z tym, co rynkowe nie jest. Bo zdrowie, proszę mi wierzyć, nie jest sprawą rynku. To nie jest tak, że jeżeli chce sobie kupić elegancką koszulę albo dobry zegar, to idzie do sklepu, przeliczam, czy mam oczywiście wystarczającą ilość pieniędzy i to kupuję albo biorę kredyt. Zdrowie to nie jest potrzeba, że ja coś chcę. Zdrowie to jest taka sytuacja, że w przypadku choroby ja muszę to dostać, bo inaczej albo będę rencistą, albo będę kaleką, albo po prostu umrę. I taką gwarancję od 100 lat w Europie i w wielu państwach cywilizacyjnych gwarantuje obywatelom państwo. Nikt nie potrafi pozbawić tej odpowiedzialności państwa, bo to państwo, które zbiera z nas podatki, no owszem, przymusowo, musi tak rządzić tymi pieniędzmi, żeby nam jedno z podstawowych jakby bezpieczeństw, jakie jest bezpieczeństwo zdrowotne, zapewnić. I myśmy konstruowali to, co jest potrzebą zdrowotną. Czyli liczyliśmy, ile nas choruje na rak. Na raka tarczycy, na raka żołądka i tak dalej. I do tego konstruowaliśmy koszyk, czyli opisywali, co w przypadku raka żołądka trzeba wyleczyć. I spróbowaliśmy to, był następny etap, wyceniać. Mieliśmy wycenionych, co dzisiaj się podkreśla, że są źle wycenione procedury, tak się mówi, zwłaszcza pediatryczne, to dlatego się zadłużamy. To było prawie zrobione. Niestety, no przyszła pani Ewa Kopacz i ten ogromny materiał, który kosztował i te złotówki polskie, bo trzeba było zapewne ekspertyzy zapłacić, ale ogromny wysiłek naszych polskich lekarzy, profesorów, nie żadnych studentów, profesorów, znakomitych praktyków, ogromnie dużo pracy wrzuciła do kosza. Teraz mówi się, że są źle wycenione i w takich jakichś zapowiedziach minister Łukowicz się obudził i powiedział, że będziemy wyceniać właściwie te procedury medyczne. No już wtedy znaczna część była wyceniona. 5,5 roku minęło od tego czasu.
Ale w imię czego zostało to wyrzucone?
Ja myślę, że w imię ideologii. ponieważ ja sądzę, że zmieniło się sposób myślenia o jednym z najważniejszych rzeczy, które nas Polaków trapi, o bezpieczeństwie zdrowotnym. Z tak zwanego paradygmatu służby, proszę zauważyć, już dzisiaj nikt nie mówi o służbie zdrowia, ochronie zdrowia. Już nikt dzisiaj nie mówi o leczeniu, o opiece, o pielęgnacji. O świadczeniu się dzisiaj mówi, prawda? Już nikt nie mówi o usłudze leczenia, tylko o świadczeniu tam jakiś tam usług zdrowotnych, świadczeniu zdrowotnym. Sam język się zmienił po to, żeby odejść od tego, co w medycynie i co w ochronie zdrowia zawsze było ważne, czyli od służby, służby człowieka. Ja wiem, że ten lekarz, pielęgniarka, technik, który pracuje w rentgenach, ale i ten, który pracuje w laboratorium, powinien zarabiać, to godnie zarabiać. To nie znaczy, że musi mieć od razu góry złota, ale jego pierwszą rzeczą było pełnienie misji. Ta misja nam dzisiaj została jedynie w bardzo małej ilości domów opieki społecznej, domów opieki długoterminowej, pielęgnacyjno-opiekuńczych czy w hospicjach. Bardzo często, z tym również się zajmowałem, ostatnio miałem takie kilka spotkań w Episkopacie Polskim ze wszystkimi zgromadzeniami zakonnymi, które prowadzą swój charyzmat i tym charyzmatem jest nieść pomoc umierającym, czyli prowadzenie hospicjów. Tylko tam została. Reszta w myśl jakiejś ideologii, opętańczej ideologii liberalnej, ta rządząca nam opcja powiedziała, że to musi przynosić zysk. I jak ojciec myśli, żeby z leczenia jeszcze kreować zysk? No.
Ja sobie tego nie wyobrażam, ponieważ no, wiem, że jest to dziedzina, czyli medycyna, cała służba zdrowia, to jest taka dziedzina, na którą ja, każdy się składa.
Tak.
Po to, aby kiedy będę chory... No
więc, co się stało? Myśmy owszem upaństwowili te pieniądze, które przymusowo ściągamy w ramach składek od każdego, natomiast sprywatyzowali zyski. Czyli zyski mają mieć prywatne osoby. Tak państwo nie może działać i tak państwo nie działa. I większość państw, nawet tych strasznie daleko od naszego światopoglądu, gdzie jest dawno ochrona zdrowia, nawet tych państw, które są liberalne, gospodarcze, jak Stany Zjednoczone, wiedzą, że nie istnieje kategoria zysku w zdrowiu. Bo kategoria zysku, kategoria tego, co stało się ze szpitalami, bo że dzisiaj mamy szpitali. My dzisiaj mamy podmioty lecznicze. Żeby było jasne. I te podmioty lecznicze są spółkami. I te spółki, gdyby jeszcze były nazwane, że to są spółki non-profit, czyli działają nie dla zysku, tylko po to, żeby realizować bardzo ważne zadanie społeczne, ba, żeby być w zgodzie z prawdą, żeby realizowali misję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, to myśmy je sprywatyzowali i wprowadzili w spółki prawa handlowego, gdzie jedynym wyznacznikiem, czy coś dobrze funkcjonuje, czy nie, jest co? Jest kategoria zysku. A wszystko to, poza tym, to jest tylko przygotowanie do konkurencji. Czyli co ma? Szpital ma jeden z drugiego, mówiąc kolokwialnie, wykosić, żeby przejąć jego udziały i tego konkurencyjną walką przecież w imię tego zysku, w imię tego imperatywu ekonomicznego jakby zrealizować. Przecież nie tędy droga. Ten paradygmat się zmienił i stąd się bierze nasze nieszczęście. I co najdziwniejsze, ten rząd się chwali, że pieniędzy jest więcej.
To dlaczego kina?
To dlaczego ludzie są tak ogromnie niezadowoleni, skoro tak dużo pieniędzy jest? To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Wydaje mi się, że rządzący nie pojmują zasady służby zdrowia i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jak należy realizować i planować tę opiekę, żebyśmy się czuli po pierwsze bezpieczni, i żeby pacjent, chory pacjent, który jest w katastrofalnie trudnej sytuacji, jego rodzina też jest trudna, bo chcą mu pomóc, nie był podmiotem, jak to nazywała, ja nie wiem, czy mogę to tutaj powiedzieć, no, taka posłanka dzisiaj składana za korupcję, pani posłanka Sawicka z PO, kręcenia lodów na służbie zdrowia. To ten paradygmat został zrealizowany i mimo wszystko rząd nie robi nic, żeby wrócić do starej zasady hipokratesowskiej – służyć.
To w takim razie też się zastanawiam nad tym, no skoro są pewne zyski i rząd się też chwali w tym momencie, że wszystko dobrze funkcjonuje. Pan minister również obecny mówi, że wszystko jest w porządku. W takim razie skąd te kolejki, tak, po pierwsze? dlaczego takie problemy mają ci, którzy są chorzy na raka teraz z tym wszystkim. No przecież dla niektórych to jest wyrok śmierci. Powiedzenie, że no te badania to będą za 6 miesięcy, za 5 miesięcy. Ktoś się dzisiaj dowiaduje, że ma raka.
We wszystkim tym, co ojciec mówi, jest racja, ale pierwsze zadam pytanie. Jak to jest, że wszyscy tak rywalizują, tak tną te koszty, tak się dostosowują do tych pieniędzy, tylko szpitale się zadłużają. Było 2 miliardy i jest 11. No to jak to jest wspaniale, jak zamiast tego efektu ekonomicznego mamy kolosalne długi. Coś tu nie gra. Natomiast drugą sprawą jest to, że rząd oczywiście umiejętnie, no przy pomocy propagandy, no nazwijmy to wprost, prawda, wszystko można w jakiś sposób usprawiedliwiać, przy pomocy propagandy i trudności zwykłego obywatela do dotarcia do prawdy, próbuje to tuszować. Czym się to tuszuje? Tuszuje się to różnymi sprawami. Na przykład, że nie każdy może mieć dzisiaj wszystko zaspokojone. No jest, zgadzam się. Jest wiele chorób w dalszym ciągu nieuleczalnych. Zgadzam się, że kresem naszego życia jest zawsze sprawa śmierci. My o tym wiemy. Tyle tylko, czy ta śmierć nie jest przedwczesna i czy ta śmierć przypadkiem nie jest zawiniona przez brak odpowiedniej opieki. Ten rząd nam gwarantuje jedno. I tu jest konsekwentny. Lody niech se kręcą ci, co są do tego powołani, prawda? A my albo znośmy cierpienie, albo ustawiajmy się w coraz dłuższych kolejkach. I wracam do tego, co było 5 lat temu. Kolejki były. Jak pojawiła się kolejka półroczna, wszystkie telewizje, te główne, alarmowały, że nie można czekać z jakimś tam zabiegiem operacyjnym więcej niż pół roku. Dzisiaj w biurze poselskim przychodzi do mnie starszy pan, który traci wzrok. Traci wzrok z powodu tak zwanej zaćmy. To jest dość częsta przypadłość ludzi w podeszłym wieku. I miał szczęście. Mówi mu, trochę mu pomogłem. Może tam mniej legalnie, ale mu pomogłem. Zoperowali mu jedno oko i miał tą zaćmę na drugie. I powiedzieli mu, że drugie oko zoperują mu po pewnym czasie, żeby nie było jakiejś tam koincydentu, żeby nie stracił wzrok, jakby się coś powikłało i tak dalej, i tak dalej. I on był taki zadowolony, tylko miał jeden taki żal. Wyciągnął z kieszeni skierowanie i mi go pokazał. Drugie oko mu zrobią w 2020 roku.
To jest jakiś
no jak się ma 73-5 lat, za 7-8 lat, to, no to ja zadaję te pytanie, czy to nie jest ośmieszanie w ogóle tego systemu. I niestety ten rząd przez takie działania próbuje odsunąć to, z czym se nie radzi. Po prostu nie potrafi zrealizować określonego zamówienia, nie potrafi tego sfinansować, bo w tym bałaganie nie panuje. To ustawia nas, Polaków, w kolejce. Pół biedy, jak ustawił tego pana, ja mu bardzo współczuję, że go ustawi w kolejce. Ale co będzie, a jest to coraz częściej, jeżeli ustawi pacjenta, ba, dziecko, w kolejce chorego na chorobę nowotworową. Tam już nie ma żartu. Tam się liczy każdy tydzień. Jeżeli ja muszę być leczony już, ponieważ wiadomo, że ta choroba nowotworowa się gwałtownie rozwija i ktoś mi proponuje termin przyjęcia z powodu jakichś tam braku małego kontraktu, tak zwanych, że się nie mieszczę w kontrakcie, jakieś leczenie za pół roku, to na dobrą sprawę z dużym prawdopodobieństwem musimy powiedzieć, że wypisuje wyrok śmierci. Wszyscy wiemy i to telewizje mówią, radia to mówią, wszyscy psychologowcy to mówią. My Polacy jesteśmy przecież nauczeni. Czego jesteśmy nauczeni? Że tylko szybko wykryty i szybko leczony nowotwór gwarantuje nam powrót do zdrowia. No to został ten nowotwór wyleczony, ale z tych przyczyn, że rządzący nie potrafią sobie radzić z tym systemem, nie ogarniają go, sami nam mówią, że z tym leczeniem już tak szybko nie będzie. To po co do Polaków wmawiać, że nowotwór będzie dobrze leczony, jeżeli będzie szybko wykryty i szybko będzie leczony, skoro leczenie ustawia się go w kolejce. Te kolejki się wtedy były, ale były zdecydowanie mniejsze. Dzisiaj gwałtownie się wydłużają, mimo, już jak powiedziałem, pieniądze podobno jest więcej, prawda, w tym systemie. One są daleko niewystarczające, jest więcej. No oczywiście rząd wprowadza również oszczędności. I tym się też chwali ten nasz rząd. Głównie to są oszczędności na lekach. Otóż gdybyśmy zobaczyli to, co mówi minister zdrowia, to generalnie my jesteśmy w krainie szczęśliwości, że mamy najtańsze leki na świecie. No to ja pytam, dlaczego 30% pacjentów, czyli jak przychodzi do apteki 10, trzech nie wykupuje tych leków, bo są tak tanie, że chyba nawet w portfelu nie mają takich drobnych nie mają, czy co, a apteka tylko wydaje w groszach. No przecież jasnym jest, że po to, żeby zaoszczędzić w jednej stronie, to przerzucono te opłaty na pacjentów. I to pacjent dopłaca w aptece więcej i część z nich wcale nie miała. 30% nie wykupuje leków, bo ich na to nie stać. Jeżeli ich na to nie stać, to pewnie wylądują i tak w szpitalu, na oddziale ratunkowym, w ciężkim stanie. I wtedy leczenie będzie wielokrotnie droższe. I o tym ci rządzący nie pamiętają. Że szpital jest dla ludzi chorych, ale trzeba nim gospodarować umiejętnie, jeżeli się udaje nowoczesnymi lekami, dostępem do specjalistów. To nie, że mam chore serce i za 2 lata mnie przyjmie kardiolog, prawda? Tylko jak najszybciej. Jeżeli mnie pacjent uda się jak najdłużej utrzymać poza szpitalem, poza koniecznością szpitala, będzie na pewno taniej. Nad tym ten rząd niestety nie panuje. Czy była szansa? Była szansa na to, żeby to zrobić. Tyle tylko, że trzeba było przyjąć oczywiście jeszcze jeden warunek. Racjonalne finansowanie tych świadczeń zdrowotnych. My wiedzieliśmy od dawna, że płatnik, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, się wyrodził. To jest w zasadzie dziwne biuro. Biuro, które w zasadzie nikt nie kontroluje. Specjalnie prezes nawet nie wie, co się w nim dzieje. Urzędnicy są słabi, niekompetentni i generalnie większość pieniędzy w tym Narodowym Funduszu Zdrowia gdzieś znika. Jest wydawanych nieracjonalnie. Ba! W wielu opracowaniach NIK-u, CBA, różnej prokuratury zaczyna się pojawiać, że być może tam były po prostu pewne świadczenia czy pewne kontrakty były udzielane z tego powodu, że ktoś przynosił pieniądze pod stołem. Nie takim jak ten, bo ten jest przeźroczysty, ale pod stołem. I to jest typowy objaw korupcji. Myśmy wiedzieli, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi zniknąć, bo pieniądz publiczny, pieniądz przeznaczony na nasze zdrowie musi być kontrolowany i musi go oglądać każdy z nas. Tak jak budżet. Co roku tą złotówkę trzeba zobaczyć z każdej strony i trzeba rozliczyć z każdej strony i udzielić rządowi absolutorium za wykonanie tego budżetu lub nie. Dzisiaj, niezależnie co się stanie, Komisja Zdrowia może wydawać 10 opinii dyskwalifikujących wykonanie budżetu i tak nie ma to żadnych konsekwencji. Jest to pewien teatr, który się wykonuje, a nie realny nadzór i kontrola nad pieniędzmi. Było, nie było publicznie.
No właśnie, nawet ostatnio NIK podał też do wiadomości, że w niektórych placówkach takich kontroli, tak, tego wszystkiego między Funduszem Zdrowia a placówkami, no nie było przeprowadzonych od 12, 13 lat, a w niektórych nawet i 18, a nawet padają liczby 24, jeśli chodzi o przychodnie.
Ale właśnie, proszę ojca, tak. Ale są szpitale związane z różnymi podmiotami, bardzo często prawicowymi, że nie wspomnę również ze zgromadzeniami zakonnymi, że te kontrole nie były raz na 30 lat. Były 30 razy w roku. Czyli to jest po prostu bardzo dziwne kontrolowanie podmiotów tam, gdzie one są niewygodne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie kontroluje żadnych przepływów pieniędzy. Działa na zasadzie stalinowskich prokuratorów. Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Jeżeli jest jakiś podejrzany i ten podejrzany zwłaszcza próbuje i stara się udowadnić, że coś jest źle wycenione i tak dalej, może się spodziewać kontroli, której nigdy by się nie doczekał, natychmiast po to, żeby mu udowadnić, że to właśnie on, a nie my, urzędnicy, robimy błędy. Nie dalej jak dzisiaj był u mnie w Komisji Zdrowia i ksiądz, i dyrektor jednego szpitala, który mi pokazali pewne dokumenty, jak dzisiaj nie mogę jeszcze ujawnić, ale pewnie będą ujawnione, gdzie wyszło czarno na białym, że Narodowy Fundusz okłamał wszystkich i w związku z tym, że była to taka nieprawomyślna placówka, no powiedział, że odbierze im kontrakt. A ta placówka nie zadłużała się, przyjmowała wszystkich, nie brała żadnych dodatkowych pieniędzy, starała się nie tworzyć kolejki, i zostali oskarżeni, że przecinki pomiędzy pewnymi sprawozdaniami są źle przedstawione. Ja może przerysowuję, ale tak jest. Ten fundusz jest niesprawiedliwy. Służy jako źródło z jednej strony szykan dla tych, którzy mają jakieś pretensje albo zgłaszają swoje uwagi. Centrum Zdrowia Dziecka, profesor Książyk, szanowany naukowiec, doskonały menadżer, wyjątkowy specjalista, jeżeli chodzi o leczenie dzieci, minister wyrzuca go z pracy, bo ośmielił się powiedzieć, że przy tej sytuacji finansowej i tej organizacyjnej on po prostu nie może zapewnić dobrego funkcjonowania Centrum Zdrowia Dziecka. No to co zrobiono? To go zwolniono, a mimo iż tydzień wcześniej sam pan minister nie robił nic innego, tylko grzmiał wszem i wobec, że są fatalnie wycenione procedury pediatryczne. Nagle się okazało, że jak pan profesor Książyk powiedział, że tak i oczekuje w związku z tym naprawy tej sytuacji, nagle się okazało, że łatwiej zwolnić pana profesora, niż zająć się rzetelną pracą i dokonać korekty własnych błędów. Ta instytucja musi zginąć, ponieważ i prokuratura, i inne służby, i NIK wskazują jego bezskuteczność, biurokratyczny charakter, absolutnie nieelastyczny i dodatkowo jeszcze podejrzewam, dość mocno skorumpowany.
Ale też i minister Bartosz Arłukowicz przedstawił podobno taką strategię zmian ochrony w systemie ochrony zdrowia i chce zastąpić właśnie ten NFZ przez nowy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych.
No i jesteśmy poddani kolejnej, proszę ojca, manipulacji. Bo się okazuje, że zlikwidujemy Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, w skrócie NFS, a w jego miejsce utworzymy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, UUS. I żeby było jasne, ten Narodowy Fundusz Zdrowia ma określone kompetencje, znaczy jak jest urząd, to musi wiedzieć po co on jest, co on ma robić i tak dalej. I tu się mu zabiera, bo to jest niewydolne i złe. I ten UUS będzie miał te same kompetencje. Mało tego, powiem więcej, ci sami ludzie, którzy są NFZ-ci, przejdą do tego UUS-u.
No, zmieniamy opakowanie.
Stara sprawa to jest ten słynny dowcip o tej szklance herbaty, gdzie się miesza intensywnie w jedną i w drugą stronę, nie dodając cukru i wmawia się nam, naszym obywatelom, Polakom się wmawia, że herbata jest słodsza. No, nie dajmy się, proszę Państwa, zwariować. Nic z tego nie będzie. Będzie jedno wielkie zamieszanie. Będzie wymiana pieczątek i tak dalej, i tak dalej. I zostanie wszystko. Ba! Tworzy się jeszcze większą strukturę biurokratyczną z większymi uprawnieniami. Bo ten urząd nie tylko będzie płacił, nie tylko będzie podpisywał kontrakty, ale podobno ma również jakość badać, ma również kontrolować wycenę tych świadczeń. No przecież jeszcze zlikwiduje się dwie takie agencje, które są rachityczne, ale coś tam nam mówią. Jest takie Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, które nam mówi, że w tym szpitalu to kiepsko się starają, a tu ten szpital jest dobry, jest dobra obsługa, że pacjenta raczej witają normalnie, że mu powiedzą, co jest, że potrafią rozmawiać, że nie zostawiają go samego, albo nie każą mu się obijać o ścianę, albo nie każą mu 3 dni czekać na przyjęcie na krzesełku w izbie przyjęć, bo takie sytuacje mieliśmy też. Niedawno była taka sytuacja opisywana przez prasę i media w warszawskim szpitalu. Pacjentka chora została przyjęta, czyli jak najbardziej powinna być leczona i posadzili ją na krześle. 3 dni, bo wtedy będzie łóżko. No to takie sprawy ten. I ten Centrum Monitorowania Jakości na tym reagowało, prawda, że coś takiego się dzieje. No to teraz się go likwiduje i przeniesie do tej centrali. Czyli wszystko pod jedną kontrolą. Ten, co płaci, ten, co pisze różnego rodzaju kontrakty, ten, co te kontrakty sprawdza, ten, co je wycenia, ten, co dzieli pieniądze i jeszcze oczywiście robi tak zwany audyt zewnętrzny, czyli służy za agencję, która ma coś zewnętrznie oceniać, czy jest dobrze, czy źle. Czyli wszystko w jednej ręce, czyli absolutna dyktatura. Jedno z tego, co może wyjść, to jedno wielkie nieporozumienie. Herbata na pewno nie będzie słodsza. I to są zapowiedzi ministra Arłukowicza. A my mówimy całkiem coś innego. My mówimy, że ten pieniądz musi wrócić do budżetu. Bo w Polsce jest skandalem, że przychodząc do poradni musimy mieć 10 dokumentów z PESEL-ami i tak dalej i musimy bardzo nerwowo czekać przed takim ekranikiem komputerowym, czy pani z rejestracji albo pani na oddziale ratunkowym, jak ledwo żyjemy, wsadza tam ten nasz PESEL i czy nam się zapali zielone czy czerwone światełko. Bo jak się zapali czerwone światełko, wprowadził nam to BONI, tak zwanego EWUSia, czyli Systemu Ewidencji Ubezpieczonych, to nas nie leczą. Mimo iż konstytucja mówi, że każdy, podkreślam słowo każdy, pisany drukowanymi literami, potrafi to przeczytać, mam nadzieję, że również premier Tuski boni. Każdy, to są 4 litery z rzecz z kropką, żeby przypomnieć. Każdy w Polsce ma dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł podatkowych, czyli ze środków publicznych. I nie ma rozróżnienia na tego, który ma miliony, czy nawet miliardy i tego, który jest w ogromnej potrzebie i nie ma żadnych pieniędzy. I nic go nie wyróżnia, nawet PESEL, NIP i tak dalej i każdy ma zielone światło, a nie czerwone światło, a nie czerwona jakaś tabliczka i się go odsyła z tego. To są nieporozumienia, które budują nam biurokrację, bo trzeba będzie 100 milionów zapłacić, żeby te światełka się błyskały, a konstytucja mówi, że i tak każdy. A dzieci do 18 roku też każdy. To po co się w tych dzieci wkłada? Są szpitale, gdzie codziennie się weryfikuje, czy już dzisiaj jeszcze będzie za niego zapłacone, czy może już trzeba go wypisać. Jeden wielki bałagan i jedno wielkie marnotrawstwo pieniędzy. I jedno wielkie zaprzeczanie prawom, które każdy z nas, Polaków, w państwie demokratycznym, z taką ułomną konstytucją, ale jednak mamy.
Ja się też w tym wszystkim zastanawiam, bo znane są reakcje i też znane są z tej codzienności różne wypowiedzi, czy reakcje w ogóle człowieka, który jest chory, uczestniczy w tym wszystkim, który czeka w tych kolejkach. Ale z drugiej strony mamy lekarza. Jak w tym wszystkim się lekarz odnajduje?
I tu jest cała bardzo, bardzo trudna sprawa, prawda? Bo lekarz jest powołany do tego, żeby pomóc nam. Mówiąc kolokwialnie, żeby nas leczyć. Całkiem prosto, tak do tego jest lekarz. Lekarz nie jest do tego, żeby wypełniać faktury. Lekarz nie jest do tego, żeby nas ustawiać w kolejce. Lekarz nie jest do tego, żeby pisać tony różnego rodzaju sprawozdań. Lekarz jest do leczenia. Nie da się prawnie reagować w kontakt lekarza z pacjentem. To jest bardzo intymna rzecz. To jest prawie tak, jak w sytuacji konfesjonału. Jest to bardzo ważna rzecz. No przecież ja jako pacjent powierzam, czy tam mam większe czy mniejsze wątpliwości, swoje największe dobro, jakim jest moje zdrowie, moje życie, w ręce osoby drugiej, czyli lekarza. Muszę mieć do niego zaufanie i wierzę, że on poświęci wszystkie swoje siły, cały swój intelekt, swoje doświadczenie po to, żeby mi pomóc. A nie po to, żeby kombinować, czy jak przepiszę ten lek, przypadkiem mu ktoś za to zapłaci. I potem go, nie powinien powiedzieć, ochrzani dyrektor, że leczy za drogo. To są sprawy bardzo trudne, ale lekarzy stawiają w bardzo niekorzystnym świetle. Sądzę, że jest to jakaś taka dziwna przypadłość tych naszych zmian transformacyjnych, że się nas dehumanizuje. Lekarze to byli przecież humaniści. Wielcy polscy lekarze mieli zawsze jako przed sobą dobro drugiego człowieka. Dzisiaj mają dobro drugiego człowieka, ale coraz większe znaczenie ma kalkulatorek, czy się opłaca, czy nie. Coraz więcej lekarzy zostało wepchniętych w taką konieczność dokonania selekcji. To są ciężkie słowa, które mówię. Czy mogę leczyć, bo pacjent jest rentowny, czyli przyniesie zysk, prawda? Czy też nie bardzo mogę leczyć, bo pacjent jest nierentowny. I muszę powiedzieć, że tych pacjentów nierentownych w Polsce nie jest tak mało. Bo to są osoby starsze. Bo to są osoby przewlekle chore. Bo to są osoby chore na bardzo poważne schorzenia. Bo to są cukrzycy. Bo to są ci, którzy mają astmę. Już nie mówię o tych, co mają nowotwory. To są również dzieci. Oni są nierentowni. No to co nam z tych rentownych pozostało? I wpychanie lekarza w takie właśnie zekonomizowane stosunki nie służy dobrze ani lekarzom, ani pacjentom. Pacjenci mają coraz mniejsze zaufanie. Już wiedzą, że może ich lekarz ustawić w kolejce, a może ze względów ekonomicznych nie zaproponuje im najlepszego z możliwych leczenia. I tego się boją nasi pacjenci. I to nic, że powstał rzecznik praw pacjenta. Oni chcą ufać i chcą wierzyć, że trafili w dobre ręce. Niestety gdzieś tam z tyłu stoi ten człowiek z kalkulatorem, to jest taki drugi lekarz, który liczy, opłaca się, nie opłaca się. No, to są skrajne zachowania, tak zwane eugeniczne. Kiedyś też była taka selekcja. Ci jeszcze mogli, a tych już się nie opłaca. Niestety idziemy, świat kroczy w tym kierunku i dlatego mamy takie otwarte dyskusje, czy przypadkiem nie zalegalizować w Polsce eutanazji. Prawda? Na razie nieśmiało. Jak patrzymy,
badanie społeczeństwa.
Ale to jest badanie społeczeństwa. Tak, ale jak patrzymy na stan polskiego społeczeństwa i na to, co się proponuje, to jest to równia pochyła. Pani siostra, profesor Chyrowicz mówi wprost. Kończy się ta równia pochyła, jak się tylko otworzy okienko. Że może kogoś się nie opłaca leczyć, to już nie tylko pozwólmy mu umrzeć, ale pomóżmy mu umrzeć. Kończyć się może tragedią. Takie tragedie historia ludzkości zna. To nie jest tak, że one nigdy tam nie występowały. Tylko jeżeli my jesteśmy społeczeństwem, które ma określony system wartości humanistyczny, już nie mówię chrześcijańskich, chcemy na to patrzeć spokojnym sumieniem, to ja będę pierwszy, który na to nie mogę patrzeć. I nie wolno lekarzy w to wpychać, bo oni się odhumanizują i zaczną widzieć interes w leczeniu choroby, a nie pacjenta.
Się tak też zastanawiam w tym wszystkim, co dla tych wszelkich instytucji z kalkulatorem, nazwijmy, co jest rentowne wtedy? Wynika z tego, że na przykład rentowne jest in vitro.
Widzimy wielkie też parcie. Jest rentowne, in vitro jest wielkie parcie, ale ja jeszcze powiem, co jest rentowne. Myśmy, niestety ten bałagan, ta nieumiejętność patrzenia na chorego człowieka, na patrzenia na jego potrzeby, nazywanie leczenia świadczeniem zdrowotnym, czyli mówienie o tym, co się opłaca, czy nie, doprowadziło ten nasz system do bardzo dziwnych rzeczy. My mamy rzeczy opłacane. I tam powstaje coraz więcej różnych szpitali, prywatnych klinik. Takim paradoksem jest bardzo dziwnym, to jest leczenie w Polsce chorób serca. Mamy świetnie rozwinięte lecznictwo tak zwanego walki z zawałem mięśnia sercowego. Zawał to jest ciężka sprawa. Jeszcze nie tak dawno przeżyć zawał było sztuką. Dzisiaj mamy dobre osiągnięcia. W pierwszej trójce państw europejskich jesteśmy, jeżeli chodzi o szybkość pomocy. No i co z tego? Po to, żeby leczyć zawał, to trzeba dokonać zabiegu. Ten zabieg polega na tak zwanym balinikowaniu albo wszędzie to się robi tak zwana chirurgia albo kardiochirurgia mikroinwazyjna. Udrażnić trzeba naczynie, bo zawał to jest niedotlenienie mięśnia sercowego na skutek zaczopowana przez miażdżycę albo inne tam, pewnych tak zwanych naczyń mięśniowych. Tyle tylko, że tu jest to dobrze finansowane, ale tego człowieka potem trzeba leczyć. I ten człowiek musi potem brać leki. I te leki już wcale nie są tanie. I co się okazuje? Że na te leki, na to leczenie już po uratowaniu zawału serca brak pieniędzy. Że można oczywiście mieć wykonane te stenty, te balonikowanie serca, tylko potem, żeby iść do kontroli, do kardiologa, trzeba na przykład ustawić się w rocznej kolejce. Żeby dostać lek, to trzeba zacząć płacić bardzo wysokie sumy. Jeżeli ktoś jest bogaty, da sobie radę, ale biedny już nie da sobie radę. I mamy w Polsce, w związku z tym, po 3 latach od tego typu walki z wygranej walki wydawałoby się z zawałem, konsekwencje tego zawału to się nazywa niewydolność mięśnia sercowego. Po prostu te serce jest co prawda podrutowane, ale zardzewiałe, nieleczone, mówię tak obrazowo. Ono zgrzypi i już nie z tego powodu, że tam naczynia się, tam po prostu siada. I jesteśmy na pierwszym albo drugim miejscu od końca oczywiście w Europie, jeżeli chodzi o tę niewydolność mięśnia sercowego. Czyli tu mamy
Spadamy z podium,
a tam wpadamy na ogromną dziurę. Nie potrafimy zapewnić jakby całej tej opieki. To robi sprawę tego, co się nazywa rentowne. Oczywiście są również nowe technologie. Takim przykładem nowej technologii jest procedura in vitro. Abstrahuję od wszystkich możliwych konsekwencji światopoglądowych. Ta procedura nie jest opłacalna ekonomicznie. Gdyby brać pod uwagę to, co proponują nasi specjaliści, że możemy leczyć dziecko jakimś lekiem, nawet bardzo ważnym, bardzo ciężką chorobę, pod jednym warunkiem. Terapia rocznie nie może przekraczać 105 tysięcy. Bo się już nie opłaca, dziecko się nie finansuje takiego leczenia. Ale za to mamy 150 milionów i będziemy leczyć pary małżeńskie. Abstrahuję od kosztów, które są, czyli ile dzieci musi zginąć w tak zwanej preselekcji po połączeniu. Abstrahuję od tego, ile musi zostać zamrożonych. Abstrahuję od tego, co z tymi zamrożonymi dziećmi, które są w tym ciekłym azocie się dzieje. Wiemy, że się potem znajdują w bardzo dziwnych klinikach, nie wiadomo, co się stało, prawda? To i tak, na 7 par, które się zgłosi do tego leczenia, tylko 3 wyjdą z dzieckiem, a 7 nie. Taki zabieg, niech jeden, kosztuje 20 tysięcy. Po to, żeby wyszły 3 pary, trzeba wydać 3-krotne cykle, czyli około 60 tysięcy razy 10, 600 tysięcy. Wyjdą 3, podzielmy 600 tysięcy przez 3, okaże się, że tu się dziecka za 105 tysięcy nie można leczyć. Parę, które taki będzie efekt, można poświęcić 200 tysięcy. W imię ideologii, proszę ojca, w imię PR-u, w imię pokazywania ludziom dobrze opakowanego prezentu w środku jest bardzo miałko, oferuje się takie rzeczy. A dla dziecka nie, bo przekracza 105 tysięcy. Mimo jest udowodnione, że będzie żyło w dobrym stanie przez rok. za te 105 tysięcy. A tu niepewna metoda, której 200 tysięcy to da jakiś tam efekt w postaci dziecka, a reszta pójdzie do domu i dalej nieszczęśliwa, jak bywa, się opłaca. To są jedno wielkie oszustwo. Nie wolno tak myśleć w kategoriach ekonomicznych o zdrowiu, ponieważ mamy tyle problemów, że uruchomienie takiego programu w polskiej siermiężnej służbie zdrowia no, woła o pomstę do nieba. Jesteśmy akurat tu w tym miejscu. Tak, woła o pomstę do nieba. Przecież mamy ogromną ilość chorych dzieci, ogromną ilość nieszczęśliwych ludzi w starszym wieku, ogromną ilość ludzi chorujących na potwór, na którym nie oferuje się nic poza kolejką. Zapominajmy, że zaoferuje się nowoczesne leczenie, bo tu się powie, że za dużo kosztuje.
Rozmawiamy o polskiej służbie zdrowia. Przypomnę, naszym gościem jest pan poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu rybnicko-mikołowskim w wyborach uzupełniających właśnie w najbliższą niedzielę. I zapraszamy państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów 56, to jest kierunkowy, a później 657 0011, 657 0012, 657 0013 i 657 0014. I też dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I już mam informację, że połączyła się z nami pierwsza osoba. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Andrzej Waszczykowski z Łodzi się kłania. Pozdrawiam. Witam ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pana kandydata na senatora, szanownego pana doktora Piechę. Ja taką mam uwagę ogólną. No mamy w tej chwili 24 lata od tak zwanej transformacji, czyli od 89 roku. I mam takie wrażenie, że w tej chwili jako naród i politycy i wszyscy od góry do dołu przeżywamy swoisty rachunek sumienia z tych 24 lat. Ja sobie przypominam, że na początku lat 90., bodajże to był rok 90., czytałem taki wywiad, właśnie rozmowę z błogosławionym jeszcze wtedy papieżem Janem Pawłem II dla Corriere della Sera i on przestrzegał przed takim totalnym zauroczeniem tym systemem kapitalistycznym i liberalnym. Mówił, że w komunizmie były ziarna prawdy. Powszechna, bezpłatna służba zdrowia. Bezpłatne szkolnictwo od góry do dołu. Tanie leki. Tanie książki. Bezpłatna pełne zatrudnienie. I pamiętam, że już wtedy papież właśnie proroczo przewidywał być może to, co się będzie działo w ciągu tych 24 lat, że po 24 latach zobaczymy owoce tego, co się wydarzyło w 89 i 90 roku. To taka ogólna uwaga, już może nie dotycząca bezpośrednio służby zdrowia, ale może jakoś tak warto mu o tych sprawach powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
No tu nasz słuchacz ma absolutną rację. Rzeczywiście byliśmy wszystkim zauroczeni. Ja bym jeszcze dodał do pewnie pana, który tutaj do nas dzwonił. No byliśmy też zauroczeni systemem emerytalnym. Okazuje się, że mieliśmy mieć wspaniałe emerytury. Ja sam pamiętam, że w momencie wprowadzania reformy emerytalnej to tylko byliśmy wyśmiewani. Ci, co wątpili, że może być sukces i pokazywane były bardzo dziwne filmy reklamowe. Trzeba pomnieć, sięgnąć pamięcią. Tak, zatraciliśmy jedną rzecz. Ja rozumiem, że system komunistyczny to nie był mój wybór. Natomiast pogubiliśmy solidaryzm społeczny. Staliśmy się państwem zdecydowanie egoistycznym. Bardzo mało w nas jest pierwiastków takiego patrzenia przyjaźnie na człowieka. Ba, jeżeli staramy się pochylać nad czyimś nieszczęściem, to jesteśmy postrzegani jako ciemnogród, jako ludzie niedostosowani do nowych warunków, jako ludzie nienowocześni. To jest rzeczywiście jeden z podstawowych naszych błędów. System, który wtedy się tworzył, bo wtedy system ochrony zdrowia również pierwsze były jakby takie jaskółki, był oceniany wtedy przez Amerykanów, w początku lat 90., jako dobrze funkcjonujący. Powiedzieli, ja pamiętam, bo ja byłem wtedy i radnym, przewodniczącym Rady Miasta i dyrektorem szpitala. Współpracowałem ze Szkołą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Powiedzieli wprost, nie niszczcie tego. to, co macie stworzone, czyli to, że jest lekarz przychodni, że jest łączność ze szpitalem, że macie leki dla starszych, prawda, bezpłatne, nie niszczcie tego. Dzisiaj chciałbym na przykład, będąc na przykład, gdybym był w rządzie, od razu zmienić system refundacyjny. Ja uważam, że lek potrzebny nam, ten, który był refundowany, powinien mieć jedną cenę, niezależnie czy kosztuje 1000 zł, czy kosztuje 10 zł. Da się to zrobić. Na tej liście leków refundowanych jest 4000 leków. Wydajemy na to określone ileś pieniędzy. Jak policzymy średnią za opakowanie, to wiecie, ile wyjdzie? 5-6 zł. Bo część leków jest rzeczywiście tania. Wtedy nie ma żadnych ulg. Albo 10 groszy i to się nazywa ogromny sukces. A bardzo drogie leki, niestety ta dopłata jest ogromna. I wtedy jednak ten system zaopatrzeniowy, on się tak nazywa, Beveridge angielskie. Myśmy to oczywiście mieli jak zwykle wszystko w tych czasach przekrzywione przez takiego komisarza do spraw zdrowia, Siemaszko, no bo wszystko musiało być wtedy sowieckie, prawda? To jednak on był chroniony i ci, którzy zajmowali się pod jej konserwatą, mówili ostrożnie. Prosimy was, nie komercjalizujcie ochrony zdrowia. Nie komercjalizujcie lecznictwa. Trzymajcie się pewnych parametrów. To nie jest tak, że zbankrutujecie. No i pewnie mieli rację, ale to jest bardzo gorzka, proszę ojca, konstatacja, że jakoś nie udało nam się tych ważnych solidarnościowych zadań, tych ważnych zadań państwa utrzymać. Rozdrobniliśmy się. Solidaryzm społeczny to dzisiaj jest towar, mówiąc wprost, deficytowy, wyjątkowo deficytowy, a najbardziej mnie, lekarza, który przeżył różne rzeczy w ochronie zdrowia i wiele lat w niej pracuje, boli to, że już nie mamy służby zdrowia. A to było takie piękne osiągnięcie, ponieważ to i dowartościowało pielęgniarki, które tam pracują, i lekarzy. Myśmy po prostu służyli. Tych ludzi, którzy służą, coraz mniej. Nie jest dobrze. Jeżeli tam się pojawiają biznesmeni, którzy niestety kreują zysk na biednych, chorych pacjentach.
Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo, nie będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria z zawsze dziewica. Chciałam pozdrowić gościa i ojca prowadzącego. I chciałam tak zadać takie pytanie. Właśnie to sprawa, powiedzmy, jest, dotyczy zdrowia, ale no jest, znaczy konkretne podam pytanie. Chodzi o to, że w latach 80. każdemu pracownikowi potrącano z pensji na tak zwany Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Ja chciałam się zapytać, bo tak ten, taka jakaś cisza się stała, gdzieś ten fundusz zaginął, a ja chciałam powiedzieć, że te osoby teraz, które są na emeryturze, były mamione wtedy i mówiło się tak: wy jesteście młodzi w tych latach 80., wy o tym nie myślicie, ale jak pójdziecie na emeryturę, a będziecie, no, podpiszecie się pod tym, że będziecie ten fundusz, no, będziecie odkładać, to będziecie mieli super opiekę. Ja się właśnie pytam, bo wiele osób, nie wiem, chyba o tym nie pamięta, że od pensji co miesiąc pewien procent mieli odciągane. I to tak jakaś taka cisza i spokój. Teraz mówi się ci starsi, na przykład idzie do szpitala, a oni mówią w ten sposób, że za stara jesteś, nie będziesz mi takiej usługi zrobiona, bo ci nie należy. No ja się pytam, no coś z tymi pieniędzmi może by jakoś spróbować je odzyskać.
Dziękujemy panie Ewo. No,
proszę ojca, z odzyskaniem to będzie trudno. To ja sądzę, że nasza słuchaczka i Wicka, która ma też jest w określonym wieku, dużo pamięta i jakoś mało się udało uzyskać z poprzedniego systemu. To był taki system, który lubił nas pozbawiać jakichś tam rzeczy. Pewnie nie pamiętamy dewaluacji złotego, mieliśmy miliony, zostały nam grosze, prawda, i tak dalej. Natomiast ten system, który powstał, niestety opiera się na bardzo fatalnej zasadzie. Rzeczywiście płacimy dość sporo. Nie za dużo. Przerzuciliśmy odpowiedzialność finansową za system na pracownika, ba, na każdego rencistę. Pani też dzisiaj ma potrącaną dokładną składkę zdrowotną. W czasach i w dobrych systemach ta składka zdrowotna była dzielona zawsze na dwóch. Część odprowadza pracownik, a powiedzmy w Czechach, bo to takie proste. My mamy składkę 9%, oni mają składkę 13%. To jest różnica, troszeczkę więcej, oni są troszeczkę bogaci. Też ich na wszystko nie stać, ale mają lepszą służbę zdrowia, bo to są jakieś pieniądze. Ale Z tego tylko ten pracownik czy rencista odprowadza 5%. Reszta to jest sprawa przedsiębiorcy albo budżetu państwa. Przecież te podatki trzeba w jakiś sposób kierować. No ja wiem, że my kierujemy podatki, żeby zasypywać dziury budżetowe, prawda? Ale tak to jest zrobione. I wtedy ten pracownik solidarnie dzieli się tą obciążeniem na zdrowie z pracodawcą. Tak jest w większości systemów na świecie. Niestety nie w Polsce. Bo my to jesteśmy skrajni indywidualiści. Najlepiej, żebyśmy za wszystko zapłacili sami. A państwo mogło sobie umyć rączki. I wydaje mi się, że ten problem powrotu do źródeł, czyli solidarnych obciążeń i pracodawcy, i pracownika, i budżetu państwa, i emeryta, i oczywiście rodziców jest przed nami. To nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Trzeba mieć ogromną odwagę. W czasach, kiedy byłem w rządzie, profesor Religa już był bardzo ciężko chory wtedy, więc pamiętam, jakśmy tworzyliśmy specjalny program finansowany z budżetu państwa dla siebie też, bo już powoli się starzeje, dla ludzi w podeszłym wieku. Polska konstytucja mówi wprost. Szczególnie mamy dbać o zdrowie dzieci, kobiet w ciąży, czyli i przyszłych matek oraz osoby w podeszłym wieku. Tworzyliśmy określony fundusz, który miał być zasilany z budżetu państwa po to, żeby wspomagać te osoby, które są niesamodzielne. Jak nam przebywa lat, to troszeczkę ubywa możliwości samodzielności. Już potrzebujemy większej opieki, już potrzebujemy więcej leków, już potrzebujemy, żeby ktoś nas podprowadził do przychodni, już potrzebujemy ktoś, żeby nam załatwił jakąś wizytę, żeby jakiś lek był dostępny, żeby to nie przekraczało naszych możliwości. Ta ustawa była gotowa. Ta ustawa odciążyłaby polskie szpitalnictwo od tych hospitalizacji, które są trudne. I bardziej ta opieka szpitalna, i bardziej ta opieka medyczna, bardziej ta służba opiera się na pielęgnacji, na niesieniu pomocy, na podaniu leków, bo ktoś jest niesamodzielny, bo ktoś jest sparaliżowany. I na to miały być określone pieniądze. Ta ustawa jest gotowa. Była kierowana do Sejmu, niestety. Ona nie jest. To dotyczyła pacjentów nierentownych. No, przykro mi, ale nasza słuchaczka chyba nie jest rentowna, a polskie państwo jest mało solidarne w stosunku do tych, którzy przecież, którym ja zawdzięczam i swoje wykształcenie, i swój rozwój, bo to przecież pokolenie moich rodziców i moich dziadków przecież mnie gdzieś tam promowało. I jakoś nie patrzyli, czy ich stać, czy nie, tylko solidarnie kreowali nasze postawy, po prostu pomagali nam się kształcić, pomagali z tą myślą, że na starość będzie się ktoś nimi opiekował, będzie im ktoś służył. To zostało zerwane. Szkoda tej ustawy. Ona była nieźle skonstruowana. Ona również zakładała to, że nie wszyscy muszą być w szpitalu. Że pielęgniarka może być w domu. Że lekarz może przyjść do domu. Przecież nic się nie stanie. Przyjdzie, przebada. Jak trzeba zrobić badanie, to pielęgniarka albo ktoś pomoże. Albo sąsiad pomoże i tak dalej. Że jesteśmy w stanie nawet za niewielkie pieniądze zapewnić pomoc. Sąsiadki, jakieś opiekunki, pielęgniarki, lekarza. Prawda? Byłoby z tego dużo takiego solidaryzmu. Pewnie byśmy się bardziej integrowali. A tak, jak się zestarzejemy, jesteśmy niesamodzielni, nie daj Boże, jeszcze ciężko chorzy, to w zasadzie w tych nowoczesnych czasach, gdzie rodzina, ci nasze dzieci gdzieś gonią za pieniądzem albo użerają się z bezrobociem, prawda, zostajemy sami. Była to jakaś taka namiastka, żeby stworzyć również program solidarnościowy dla tej grupy, a już 5 lat temu wiedzieliśmy, że niestety społeczeństwo się starzeje i że to, co wtedy dopiero było sygnalizowane, ta katastrofa demograficzna jednak nastąpi. Poziom tej katastrofy demograficznej, czyli rodzenie się dzieci nas, mnie osobiście zaskoczył. No, udało się rządowi jedno. Młodych wypchać za granicę. Niech tam rodzą, niech tam przysparzają dochodu narodowego i pomyślności innym krajom. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie u nas w Polsce. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie da się dla urodzenia dziecka płacić miesięcznie chociażby 1000 zł. Wyśmiano to. A przecież to jest bardzo dobry pomysł. Miejsce w żłobku poniżej 2000 zł jest nie do załatwienia. Więc zamiast tego żłobka, gdyby normalnej matce dać 1000 złotych, to ekonomicznie jest czysty zysk. Czyli co? Jakieś ekonomiczne myślenie by tutaj było. Tyle tylko, że wtedy ten przedsiębiorca nie miałby zysku, czyli właściciel żłobka, bo tak na dobrą sprawę to najlepiej było, jakby żłobki były wszystkie prywatne. Tak mówi państwo. Nic z tego nie rozumiem.
Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Mam nadzieję, że pan mnie wysłucha, chociaż to
jak
będzie
ma pani
dużo
na imię?
I niestety nic dobrego. Ale ponieważ jestem starsza od pana na pewno i mam wszystko chore, jako lekarka nic mi to niewiele pomaga, że jestem lekarką, bo w Polsce to mówię koledze, jakby mi wróciła, to jako lekarka tu już dał sobie radę, co zresztą jest dowód tylko egoizmu, że tak mówi, to ale głowę jeszcze mam, o dziwo, więc nie mam nic dobrego i chcę tylko powiedzieć, powiedzmy w tym, mam sporo do powiedzenia, że to wszystko zło to jest z tego, że to wszystko przychodzi z Zachodu i z Unii. Nie bez powodu w ostatnich dniach powstała w Niemczech partia ta alternatywna, wroga do Unii Europejskiej. A z drugiej strony to, że Polacy jak zawsze są papugami narodów. Tylko po prostu u nas to wszystko wygląda bardziej drastycznie, bo społeczeństwo jest demograficznie bardzo złe, bo społeczeństwo jest biedne, bo się po komunizmie nie odrodziła, a ludzie tak jak pan i ja, myśmy otrzymali przynajmniej bardzo dobre, ja nie jestem na pewno za komunizmem. I nie z powodu zachwytu dla Zachodu przyjechałam i tutaj, ale tak się złożyło, dużo było o tym mówić, bardzo dobre wykształcenie. I myśmy, panie ministrze, otrzymali jeszcze wykształcenie na zasadzie przysięgi Hipokratesa. Ale nawet to przysięgi Hipokratesa dzisiaj znam sfałszowaną. Ja nawet w tej fałszowanej formie, oczywiście nieświadomie jestem przekonana, że to była tylko takie nieporozumienie. Słyszałam z telewizji spam. Ale to wiem, bo profesorowie niemieccy mówią to do mnie to samo. Na zasadzie unowocześnienia języka i zrobienia bardziej rozumiałe dla współczesności, zresztą lepiej to w ogóle w tej chwili się w ogóle nie mówi o przysiędze przy Hipokratesa, to zamiast tego, że nie przerwę nigdy ciąży, tam jest powiedzmy, tylko w tej chwili mówię to w skrócie nieładnym językiem, to poprawiona bez zgody kobiety nie zrobię tego. A to jest wielka różnica. Jeżeli chodzi o wszystkie zasady leczenia, to w gruncie rzeczy tutaj w tej chwili też patrzy się na datę urodzenia, a lekarze są tak zastraszeni, bo system jest tak zorganizowany, że przypisując każdy lek, chodzi o te pauszale, to lekarz ciągle tylko drży, żeby nie przekroczył jakiejś średniej, który nie jest w stanie się więcej dokładnie doliczyć. Liczą, że już nie bardzo wielu kolegów liczy, siedzi bardziej przy komputerze niż licząc tabletki nawet często, niż zastanawiając się na taką czy inną metodą leczenia dla pacjenta, bo w ten czas zostanie mu to ciągnięte od honorarium. I ja sama mógł pan nawet to przedstawić na piśmie, do mojego leczenia z powodu astmy dopłaciłam w ubiegłym roku 13 tysięcy euro, które nie mam aż tak dobrej renty, musiałam z moich oszczędności dołożyć. Bo kolega dzwoni do mnie, nawet powiedzmy, bo jesteśmy w dobrych bardzo stosunkach i mówi mi, bo ja powiedzmy, jak sprzedałam praktykę prywatną, zresztą za grosze, no to w tej chwili ktoś inny musi wypisać receptę. Czy pani chce ten czy inny lek, bo one się kłócą ze sobą i zaszkodzą pani. Zapowiedział właśnie prawdopodobnie, że mam bardzo dobre wykształcenie, lepsze niż on i że 2 lata mi to lekarstwo przepisywał, więc nawet jeśli to prawda, to przecież okłamuje mi w żywe oczy. Pacjenci są tak okłamywani. Przed 2 tygodniami mój dawny pacjent tu za prowincji spotkał mnie w stacji benzynowej. Mówi, pani doktor, dobrze dla pani, szczęście, że pani pozbyła się tej kasowej praktyki, bo przy pani sposobie leczenia wspominamy, to by pani do każdego z nas dokładała z własnej kieszeni. Bo po prostu odciągają od od średniej zarobkowej. W tej chwili na przykład Niedersachsen, ja mieszkam na granicy Niedersachsen w Westfalii, tak strasznie lekarze dostali po głowie, że to pewnie panika jest. Pacjent opłaci się tylko, jeżeli raz w kwartale przyjdzie swoją kartą, bo to jest naturalnie bardzo dobrze organizowane. Teraz jeszcze będą fotografiami, już wszyscy mają, ja swoje nie załatwiłam. A ja powiedzmy, i to, że jeżeli ja ostatnie 12 lat miałam tylko praktykę prywatną. To było więcej swobody. Ale
można
to,
by było mnożyć i mnożyć przykładów i tego wszystkiego, tych różnych doświadczeń, bo lekarz ma bogate doświadczenie.
To są bogate doświadczenia, ale pokazuje się jedną rzecz, prawda? To jest taki trend jednak współczesnej Europy. Niedobry trend, żeśmy zagubili te właśnie takie bardzo ważne dygmaty, czyli potrzeb zdrowotnych, służenia, leczenia, a zaczęliśmy się przerzucać na, jak tu pani Ewa mówiła, na komputery i zaczęliśmy liczyć. Ja wiem, że z próżnego i Salamon nie naleje. Wiem. Natomiast to nie znaczy, że trzeba lekarza wpychać tylko i wyłącznie w rachunki i słupki, zamiast wymagać od niego rzetelnej wiedzy medycznej i dobrego leczenia. Państwo musi pewne rzeczy organizować. Od tego jest państwem. No to państwo od nas bierze co miesiąc określone daniny w formie podatków, składek i tak dalej, i tak dalej. Sądzę też, że po to te państwo jest powołane i ustanowione przez obywateli, bo przecież nie samo sobie, tylko obywatele muszą mieć jakieś gwarancje bezpieczeństwa zewnętrznego, ale i bezpieczeństwa zdrowotnego, żeby się umiało rozliczyć. Polskie państwo dzisiaj nie potrafi się rozliczyć z obywatelami ze swoich osiągnięć. Potrafi nas tylko mamić i wprowadzać w różnego rodzaju bardzo dziwne stany. Najlepiej euforii, że w Polsce udało się zrobić jakąś rzadką operację. Brawo. To też jest potrzebne. Ale musimy spojrzeć zawsze na to, co jest istotą medycyny, czyli służenie drugiemu człowiekowi i pomagać tym, którzy najwięcej potrzebują. Wszędzie zawsze się mówi o podstawowych takich systemach, które oparte są na solidaryzmie społecznym, że trzeba chronić tych, którzy są najsłabsi. Myśmy zmienili tych najsłabszych na jakieś bardzo dziwne, filozoficzne, modernistyczne poglądy. My mamy mniejszości, ale te mniejszości to nie są nasi chorzy ludzie. To są całkiem zdrowi ludzie, którzy manifestują po naszych ulicach i oni mają pełne prawa, a o prawa pacjenta, o prawa tego najbiedniejszego oczywiście nikt się nie opina. A co z przysięgą Hipokratesa? No tak, no trzeba było ją zmienić, bo państwo stało się liberalne. Czy Zachód tutaj coś tam dorzucił? Zachód oczywiście też ma problemy z ochroną zdrowia. Tyle tylko, że poziom tych problemów jest absolutnie różny. Ja wiem, że zawsze się znajdzie jakiś tam powód, żeby w szczegóły coś wyciągnąć. Ja bym się cieszył, gdyby w Polsce jakość opieki zdrowotnej, skuteczność opieki zdrowotnej, bezpłatność opieki zdrowotnej, bo płaconych z pieniędzy, których w formie podatków albo składek odprowadzamy do budżetu państwa czy do jakichś innych, żeby pozwoliła nam mieć taką opiekę, jak w tych, co pani Ewa mówiła, w Niemczech. Bardzo bym się cieszył. Ja bym się cieszył więcej. Ja bym się cieszył, aby tylko w Czechach było dobrze. A Czesi są na tym samym poziomie, były na tym samym poziomie, co my. I myśmy mogli kroczyć tą drogą, to zrobić. I jeszcze wrócę do tego, o czym żeśmy rozmawiali. Te 5,5 lat to są lata stracone. Mogliśmy spokojnie kontynuować, ponieważ profesor Deliga, który wiele widział, był moim takim mentorem, który widział wiele systemów skrajnie liberalnych, również tych amerykańskich. Bo tam były takie systemy, że jak ktoś nie miał karty ubezpieczonej, żadna karetka nie przyjechała. Wiedział dokładnie, że w Polsce takiej atmosfery i takiego pola nie ma. Jesteśmy po prostu innym społeczeństwem, gdzie pewne wartości wysłaliśmy z mlekiem matki, mówiąc ogólnie. I ten solidaryzm udało nam się przez te 20 lat zniszczyć. To jest jedno z naszych niepowodzeń. Szkoda tych 5 lat rządzenia Platformy Obywatelskiej. Szkoda, ponieważ zmieniliśmy służbę w interes. Na tym interesie pacjent nie wyjdzie najlepiej. Proszę mi wierzyć. Najwyższy czas, żeby dokonać korekty. Nie jakichś tam drobnych kroków, tylko radykalnej korekty. Przywrócić służbę zdrowia, a nie skomercjalizowaną, zekonomizowaną opiekę zdrowotną. Przywrócić leczenie, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przywrócić szpitale publiczne, szpitale, które prowadzą misji charyzmatu, a nie kliniki, które tak się pięknie nazywają, których jedynym hasłem jest kreowanie zysku, że powiem kliniki leczenia niepłodności. Proszę powiedzieć, jak to jest. To, że przy okazji pozbawia się życia ileś tam dzieci poczętych, to nie ma znaczenia. Klinika leczenia niepłodności, przy czym wiadomo, że ta para, która wejdzie do tej kliniki się leczyć tą niepłodność, i tak wyjdzie niepłodna. To są właśnie te nowe czasy. Przywróćmy Polsce tą normalność, naszą taką zwykłą. Wtedy jest szansa, że krok po kroku uda nam się wrócić na jakiś lepszy poziom zaufania społecznego w stosunku do pracowników ochrony zdrowia, a nie wieczne napięcia, które tworzymy po to, żeby uciec od tematu. Jak nie ma odpowiedzialnych, to trzeba spowodować gdzieś tam na dole konflikt.
Jeszcze podejmijmy ostatni telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Marcina, witam szanownego gościa, pana posła, pana doktora z Bydgoszczy, mówi Maria. Tak, słuchając tego programu, to w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest służba zdrowia, to jest biznes służba. Chociażby powiem na przykładzie tutaj mojej mamy, gdzie pacjenci po operacji, po endoprotezie stawu biodrowego muszą czekać miesiącami na rehabilitację. No, jeśli się chce, żeby chory szybciej był zrehabilitowany, no to niestety trzeba z własnej kieszeni prywatnie opłacać rehabilitanta. No i czeka się, prawda, 3-4 miesiące, w zależności od wieku. Młody człowiek szybciej się zrehabilituje, starszy natomiast po 3-4 miesiącach, to w zasadzie pytanie, czy warto go rehabilitować. Czy jest to już zrehabilitować? I tak rozrzewnieniem po prostu przykład kuzynki z Danii. Mała Dania, gdzie karetka jedzie do chorej i w momencie, kiedy ma jechać karetka na sygnale, to jest tak zorganizowana służba, że ta karetka nie jedzie w tłumie w korku, tylko jest wstrzymany ruch tylko dlatego, że chory potrzebuje natychmiastowej pomocy i droga jest wolna. I musi dojechać bezpiecznie wolną drogą do szpitala. Druga sprawa. Po pół roku profesor, lekarz, ordynator dzwoni do chorej i się pyta, proszę panią, jak się pani czuje. Mało tego. Lekarz rodzinny prowadzący, chory nie musi się rejestrować, bo ten lekarz wie, że jeśli ten pacjent wyszedł ze szpitala, jego obowiązkiem jest wizyta do domu. Lekarz rodzinny wyznacza wizytę i sam przyjeżdża. Na rehabilitację przyjeżdża karetka. No nie musi zamawiać karetki. Przyjeżdża, zabiera na rehabilitację.
Pani Mario, ja myślę, że to wszystko już jest zrozumiałe i dajmy jeszcze...
Ja może dwa słowa powiem...
Ponieważ czas już nam się kończy, a pani bardzo dziękujemy za
Pani przykłady. Maja, tu bardzo dużo racji, tych przykłady były jasne. Pani Mario, w Danii jest budżetowa system opieki zdrowotnej. Państwo odpowiada za zdrowie swoich obywateli, a nie jakiś narodowy fundusz, który się narodowy nazywa, a tak do końca narodowy to nie jest, bo działa przeciwko narodowi polskiemu, prawda? Tam to jest tak zorganizowane, ale tam Dania, ta pragmatyczna Danie nie pozbyła się tego elementu służby. Jest wiele racji w tym, co pani mówi. Po co w ogóle kogokolwiek operować i wymieniać mu staw biodrowy, jeżeli nie ma się dla niego oferty później rehabilitacyjnej? Bowiem będę brutalny. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Bo po to się wykonuje określone zabiegi zdrowotne, żeby po prostu przywrócić człowieka, chorego, ciężko człowieka, chorego, nam, społeczeństwu, rodzinie, bardzo często do pracy. On ma być zdolny do pracy, ma być samodzielny. Po to się stosuje te wszystkie metody. Jeżeli ktoś wymienia drogą procedurę medyczną, wymienia procedurę stawu biodrowego w stawie, a potem nie rehabilituje, to znaczy, to jest właśnie poziom myślenia tego rządu. On nie widzi, że jest kolejny etap. Bez tego kolejnego etapu To wszystko jest spektakularnym sukcesem, a tak na dobrą sprawę, z dobrem tego konkretnego pacjenta nie ma nic wspólnego.
I tak jeszcze na koniec, naprawdę w kilku zdaniach, czy jest szansa na to, żeby to się zmieniło?
Jest szansa. My z Alternatywa. Myśmy przygotowali określony program. Wiemy, że tak, trzeba powalczyć o nakłady, ale te nakłady już nie mogą obarczyć polskich pacjentów. Wiemy, że musimy powiedzieć stop prywatyzacji szpitali. Jeżeli sprywatyzujemy szpitale, mamy pewne, że nasz podział na pacjentów rentownych czy nierentownych będzie głębszy. Ci, kto mają pieniądze, będą się leczyć, ci, którzy nie będą wegetować. Wiemy, że musimy przywrócić ciągłość opieki, czyli to, co pani mówiła, operacja, rehabilitacja, lekarz rodzinny. Ba, musimy zadbać o nasze dzieci i lekarz musi wrócić do szkoły. Zacznijmy od prostej sprawy. Tam do szkoły, do przedszkola musi przyjść dentysta. Przyjrzeć się, jeżeli my jesteśmy w Polsce, 80% dzieci ma próchnicę, to w skali Europy, w skali państwa, które ma być nowoczesne, to jest skandal, to jest wstyd. Na końcu musimy pomyśleć o tym, żeby lek był dostępny i jeszcze jedno. Służba zdrowia musi być priorytetem. To znaczy, że musi być priorytetem rządu, a nie wejście do strefy euro, jakaś tam sprawa dobrego sąsiedztwa. Jesteśmy narodem dumnym, jesteśmy narodem zasobnym, jesteśmy narodem, który ma wspaniałych ludzi.
I wspaniałych lekarzy.
I wspaniałych lekarzy. Dobrze wykształconych lekarzy. Dajmy im szansę i spróbujmy to wyciągnąć z tej niespotykanej, dziwnej komercji i przywrócić służbie. Służba i tak będzie satysfakcjonowała tych, którzy pracują. Bo są środki finansowe, które pozwolą lekarzom wcale nie tak źle, godziwie powiem, zarabiać. A musimy w tej służbie wzmocnić tych, którzy pracują bardzo ofiarnie. O pielęgniarkach zapomnieć przecież nie możemy.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za tę część, tą pierwszą część rozmów niedokończonych. Przypomnę państwu, że naszym gościem w naszych rozmowach był pan poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, a równocześnie i kandydat na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu rybnicko-mikołowskim w wyborach uzupełniających właśnie już w najbliższym.
Poproszę, żeby państwo poszli do wyborów. Dlaczego? My tą alternatywę musimy wywalczyć. Bardzo trudno się walczy o głosy. Tak jest w różnych mediach. Sądzę, że musimy po prostu kropelka, kropelka drążyć skałę. Wtedy, jeżeli więcej nas z takim sposobem myślenia o państwie będzie tworzyło, będzie w ciałach przedstawicielskich w Sejmie i Senacie, wtedy szansa na tą alternatywę będzie większa. Bardzo proszę w związku z tym o frekwencję wyborczą.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę i zapraszam oczywiście na część już radiową o 21:40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże.